Ringilla odchrząknęła. Przyszedł grudzień, podjęła opowieść. Przyszło jul, potem nowy rok. Wiedźmin uspokoił się już na tyle, by imię Ciri nie wypływało przy każdej rozmowie. Wyprawy na potwory, które podejmował regularnie, zdawały się pochłaniać go bez reszty. No, może nie całkiem bez reszty. Zawiesiła głos. Zdawało się jej, że w lazurowych oczach Triss Merigold dostrzegła błysk nienawiści. Ale mógł być to tylko odblask chybotliwych płomieni świec. Filippa parsknęła, bawiąc się cameo. Proszę bez aż takiej skromności, panno Vigo. Jesteśmy we własnym gronie. W gronie kobiet, które wiedzą, do czego, oprócz przyjemności, służy seks. Wszystkie używamy tego narzędzia, gdy trzeba. Proszę kontynuować. A jeśli nawet w dzień zachowywał pozory skrytości, wyniosłości i dumy, podjęła Fringilla, to nocami był całkowicie w mojej mocy. Mówił mi wszystko. Składał hołdy mojej kobiecości, jak na jego wiek nader hojne, przyznać trzeba. A potem zasypiał. W moich ramionach, z ustami na mojej piersi, szukając surogatu matczynej miłości, której nigdy nie zaznał. Tym razem była tego pewna. To nie był odblask światła świec. Dobrze, dobrze, zazdrośćcie, pomyślała. Zazdrośćcie mi. Jest czego. Był, powtórzyła, całkowicie w mojej mocy. Wracaj do łóżka, Geralt. Przecież jest jeszcze szaro do diabła. Jestem umówiony, muszę jechać do Pomerol. Nie chcę, byś jeździł do Pomerol. Umówiłem się, dałem słowo. Rządca winnicy będzie czekał na mnie przy bramie. Te twoje polowania na potwory są głupie i bezsensowne. Co chcesz udowodnić, zabijając kolejną maszkarę z pieczar? Swoją męskość? Znam lepsze sposoby. Dalej wracaj do łóżka. Nie pojedziesz do żadnego Pomerol. Przynajmniej nie tak szybko. Rządca może poczekać. No w końcu kto to jest, jakiś rządca? Ja chcę się z tobą kochać. Wybacz, nie mam na to czasu. Dałem słowo. Chcę się z tobą kochać. Jeśli chcesz towarzyszyć mi przy śniadaniu, zacznij się ubierać. Ty mnie już chyba nie kochasz, Geralt. Nie kochasz mnie już? Odpowiedz. Włóż tę szaroperłową suknię, tę z aplikacjami z norek. Bardzo ci w niej do twarzy. Był całkowicie pod moim urokiem. Spełniał każde me życzenie, powtórzyła Fringilla. Robił wszystko, czego od niego zażądałam. Tak było. Ależ wierzymy, powiedziała nad wyraz sucho Sheila de Tancarville. Prosimy dalej. Fringilla kaszlnęła w pięść. Problem, podjęła, stanowiła jego kompania. Ta dziwna szajka, którą nazywał drużyną. Kahir Maor Difirin Ab Kellach, który przyglądał mi się i aż czerwienił z wysiłku, by sobie przypomnieć. Ale nie mógł sobie przypomnieć, bo w Darn Difra, rodowym zamku jego dziadów, bywałam, gdy miał lat 6 czy 7. Milwa, dziewczyna z pozoru zawadijacka i harda, a którą dwa razy zdarzyło mi się przydybać, jak popłakiwała, skrywszy się w kątku stajni. Anguiem, płochy dzieciak, i Regis, Terzif Gudefroi, typ, którego rozgryźć nie umiałam. Oni, cała ta banda mieli na niego wpływ, którego wyeliminować nie mogłam. Dobrze, dobrze, pomyślała, nie podnoście tak wysoko brwi, nie krzywcie ust. Poczekajcie. To jeszcze nie koniec opowieści. Jeszcze posłuchacie o moim triumfie. Co rano, podjęła, całe to towarzystwo spotykało się w kuchni mieszczącej się w suterenie pałacu Beauclair. Kuchmistrz lubił ich. Nie wiedzieć zresztą czemu. Zawsze coś dla nich przyszykowywał, na tyle obficie i na tyle smacznie, że śniadanie trwało zwykle 2, czasem nawet 3 godziny. Wielokrotnie jadłam z nimi wraz z Geraltem. Stąd wiem, jakie absurdalne zwykli wieść rozmowy. Po kuchni, stąpając płochliwie na pazurzastych łapach, chodziły 2 kury. Jedna czarna, a druga jarzębiata. Łypiąc na śniadającą kompanię, kury dziobały z podłogi okruszki. Kompania, jak co rano, zebrała się w pałacowej kuchni. Kuchmistrz lubił ich. Nie wiedzieć czemu. Zawsze miał dla nich coś smacznego. Dziś była to jajecznica, żurek, duszone bakłażany, pasztet z królika, półgęski i biała kiełbasa z ćwikłą. Do tego zaś spory krąg koziego sera. Wszyscy jedli żwawo i milczkiem, oprócz Anguiem, która plotła. A ja wam mówię, załóżmy tu bordel. Gdy już załatwimy, co mamy do załatwienia, wróćmy tu i załóżmy dom rozpusty. Rozejrzałam się w mieście. Tu jest wszystko. Samych balwierni naliczyłam 9, a aptek 8. A Zamtus jest tylko jeden. I to obskurny. Sracz, powiada mnie Zamtus. Żadna konkurencja. My założymy bajzel luksusowy. Kupimy piętrowy dom z ogródkiem. Anguiem, zlituj się. Wyłącznie dla szacownej klienteli. Ja będę bajzel mamą. Powiadam wam, zrobimy wielką forsę i będziemy żyli jak jakieś paniska. A w końcu kiedyś wybiorą mnie na rajczynie, a wtedy to ja już wam na pewno nie dam zginąć. Bo jak mnie wybiorą, to ja wybiorę was. I ani się obejrzycie. Anguiem, prosiliśmy. Masz, zjedz chlebka z pasztetem. Przez chwilę było cicho. Na co dziś polujesz, Geralt? Trudna robota? Naoczni świadkowie, Wiedźmin uniósł głowę znad talerza, podają sprzeczne opisy. A więc albo pryskirnik, czyli robota dość trudna, albo delichon, czyli średnio trudna, albo narzępik, czyli średnio łatwa. Może być i tak, że robota nader łatwa, bo ostatnio widziano potwora przed Lammas ubiegłego roku. Mógł wynieść się z Pomerol za 7 gór. Czego mu życzę? Powiedziała Fringilla, obgryzając gęsią kostkę. A co tam? Spytał nagle Wiedźmin u Jaskra. Nie widziałem go od czasu tak długiego, że całą wiedzę o nim czerpię ze śpiewanych na mieście paszkwili. Nie jesteśmy w lepszej sytuacji, uśmiechnął się z zaciśniętymi wargami Regis. Wiemy tylko, że nasz poeta jest już z księżną panią Anariettą w stosunkach na tyle zażyłych, że pozwala sobie wobec niej, nawet przy świadkach, na dość poufały kongomen. Nazywa ją łasiczką. Utrafia z tym, powiedziała z pełnymi ustami Anguiem. Ta pani księżna ma faktycznie jakiś taki łasiczy nos, nie wspominając o zębach. Nikt nie jest doskonały, zmrużyła oczy Fringilla. Święta prawda. Kury, czarna i jarzębiata, rozzuchwaliły się na tyle, by zacząć dziobać buty Milwy. Łuczniczka przegoniła je za maszystym kopniakiem, zaklęła. Geralt już od dawna się jej przypatrywał. Teraz zdecydował się. Mario, powiedział poważnie, wręcz surowo. Ja wiem, że nasze konwersacje trudno zaliczyć do poważnych, a żarty do wyszukanych. Ale nie musisz demonstrować nam aż tak kwaśnej miny. Czy coś się stało? No pewno, że się stało, powiedziała Anguiem. Geralt uciszył ją ostrym spojrzeniem. Za późno. A co wy wiecie? Milwa wstała gwałtownie, o mało nie wywalając krzesła. A co wy wiecie, he? Niech was bies porwie i cholera! Wrzyć mnie pocałujta wszyscy! Wszyscy, rozumiecie? Chwyciła ze stołu kubek, wypiła do dna, potem bez zastanowienia cisnęła nim o podłogę. I wybiegła, trzaskając drzwiami. Sprawa jest poważna, zaczęła po chwili Anguiem, ale tym razem to wampir ją uciszył. Sprawa jest bardzo poważna, potwierdził. Nie spodziewałem się jednak aż tak ekstremalnej reakcji ze strony naszej łuczniczki. Zwykle tak się reaguje, gdy się dostaje kosza, nie wówczas, gdy się go daje. No czym wy psia krew mówicie, zdenerwował się Geralt, he? Może ktoś wreszcie zdradzi, o co tutaj chodzi? O barona Amadisa de Trastamara, tego rabogębego myśliwca? O niego samego. Oświadczył się Milwie, 3 dni temu na polowaniu. On ją od miesiąca zaprasza na polowania. Jedno polowanie, Anguiem bezczelnie błysnęła ząbkami, było 2-dniowe, z noclegiem w myśliwskim zameczku. Rozumiecie? No, głowę dam, zamilknij, dziewczyno! Mów, Regis. Formalnie i uroczyście poprosił ją o rękę. Milwa odmówiła. Zdaje się, że w dość ostrej formie. Baron, choć wyglądał na rozsądnego, przejął się rekuzą jak młodzik. Nadąsał i natychmiast wyjechał z Beauclair. A Milwa od tamtej pory chodzi jak struta. Za długo my tu już siedzimy, mruknął Wiedźmin. Za długo. I kto to mówi? Powiedział milczący do tej pory Kahir. Kto to mówi? Wybaczcie, Wiedźmin wstał. Pogadamy o tym, gdy wrócę. Rządca winnicy Pomerol czeka na mnie. A punktualność jest grzecznością Wiedźminów. Po gwałtownym wyjściu Milwy i odejściu Wiedźmina, reszta kompanii siedziała w milczeniu. Po kuchni, stąpając płochliwie na pazurzastych łapach, chodziły dwie kury. Jedna czarna, a druga jarzębiata. Mam, odezwała się wreszcie Anguiem, podnosząc na Fringille oczy z nadwycieranego skórką chleba talerza, taki jeden problem. Rozumiem, kiwnęła głową czarodziejka. To nic strasznego. Jak dawno temu była ostatnia miesiączka? Co też ty? Anguiem poderwała się gwałtownie, płosząc kury. Nic w tej podobie. Całkiem o co innego idzie. Słucham więc. Geralt chce mnie tu zostawić, gdy będzie wyruszał w dalszą drogę. A. Mówi, prychnęła Anguiem, że nie wolno mu mnie narażać i temu podobne głupoty, a ja chcę z nim iść. O. Nie przerywaj mi, dobrze? Ja chcę z nim iść, z Geraltem, bo tylko z nim się nie boję, że mnie jednooki Fulko znowuż capnie. A tu, w Toussaint. Anguiem, przerwał jej Regis. Mówisz nadaremnie. Pani Vigo słucha, ale nie słyszy. Zbulwersowana jest tylko jednym. Wyjazdem Wiedźmina. O, powtórzyła Fringilla, odwracając ku niemu głowę i mrużąc oczy. O czym to pan raczył napomknąć panie Terzi w Gudefroi? Wyjazd Wiedźmina. A kiedyż to on wyrusza, jeśli można wiedzieć? Może nie dziś, może nie jutro, odparł łagodnym głosem wampir. Ale któregoś dnia... Na pewno. Nie urażając nikogo. Nie czuję się urażona, odparła Fringilla zimno. Oczywiście, jeśli to mnie miał pan na myśli. Wracając zaś do ciebie, Anguiem, to zapewniam, że sprawę wyjazdu z Toussaint omówię z Geraltem. Gwarantuję ci. Wiedźmin pozna moje zdanie w tej kwestii. No, oczywiście, parsknął Cahir. Skąd ja wiedziałem, że tak właśnie pani odpowie, pani Fringillo? Czarodziejka patrzyła na niego długo. Wiedźmin, powiedziała wreszcie, nie powinien wyjeżdżać z Toussaint. Nikt, kto dobrze mu życzy, nie powinien go do tego nakłaniać. Gdzie będzie mu tak dobrze jak tutaj? Opływa w luksusy. Ma swoje potwory, na które poluje, zarabiając przy tym całkiem nieźle. Jego druh i komiliton jest faworytem panującej tu księżnej. Sama księżna też jest mu łaskawa. A głównie z tytułu tego sukkuba, który nawiedzał alkowy. Tak, tak, panowie. Anarietta, jak i wszystkie urodzone panie z Toussaint, są niezmiernie rade z Wiedźmina. Sukkub bowiem przestał nawiedzać, jakby nożem uciął. Panie z Toussaint złożyły się więc na specjalną premię, którą lada dzień wpłacą na konto Wiedźmina w banku Ciafanellich, pomnażając fortunkę, którą Wiedźmin już tam uskładał. Ładny gest ze strony pani. Regis nie spuścił oczu. A premia zasłużona. Nie jest łatwo sprawić, by sukkub przestał nawiedzać. Może mi pani wierzyć, pani Fringillo. I wierzę. A tak przy okazji jeden z pałacowych strażników, jak twierdzi, widział sukkuba. Nocą. Na blankach wieży Karoberty. W towarzystwie drugiego upiora. Jakoby wampira. Oba demony przechadzały się, przysięgał strażnik, a wyglądały na zaprzyjaźnione. Wiecie coś może o tym, panie Regisie? Potraficie wytłumaczyć? Nie. Regisowi nie drgnęła nawet powieka. Nie potrafimy. Są rzeczy na niebie i ziemi, o których nie śniło się filozofom. Bez wątpienia są takie rzeczy. Kiwnęła czarną główką Fringilla. Względem zaś tego, jakoby Wiedźmin sposobił się do wyruszenia w drogę. Wiadomo wam coś więcej? Mnie bowiem, widzicie, nic o takim zamiarze nie wspominał. A zwykł mówić mi o wszystkim. No jasne, burknął Cahir. Fringilla zlekceważyła go. Panie Regisie? Nie, powiedział po chwili milczenia wampir. Nie, pani Fringillo, proszę być spokojną. Wiedźmin nie darzy nas wcale większym afektem ani konfidencją niż pani. Nie szepcze nam do uszek żadnych sekretów, które kryłby przed panią. Skąd tedy, Fringilla była spokojna jak granit, te rewelacje o wyruszeniu? A bo to, wampirowi i tym razem nie drgnęła powieka, jest tak jak w tym pełnym młodzieńczego czaru powiedzonku naszej kochanej Anguiem. Przychodzi kiedyś taki czas, gdy trzeba albo srać, albo oswobodzić wychodek. Innymi słowy. Darujcie sobie, przerwała ostro Fringilla, inne słowa. Tych, jakoby pełnych czaru, było dość. Przez dłuższą chwilę panowało milczenie. Obie kury, czarna i jarzębiata, chodziły i dziobały, co popadło. Anguiem wycierała rękawem umorusany ćwikłą nos, a wampir w zamyśleniu bawił się kołkiem od kiełbasy. Dzięki mnie, przerwała wreszcie ciszę Fringilla, Geralt poznał rodowód Ciri, znane tylko niektórym nielicznym osobom zawiłości i sekrety jej genealogii. Dzięki mnie wie to, o czym jeszcze rok temu nie miał pojęcia. Dzięki mnie dysponuje informacją. A informacja to oręż. Dzięki mnie i mojej magicznej ochronie jest zabezpieczony przed wrogim skanowaniem, a więc i przed skrytobójcami. Dzięki mnie i mojej magii kolano nie boli go już i może je zginać. Na szyi nosi wykonany moją sztuką medalion. Może nie tak dobry jak oryginalny wiedźmiński, ale zawsze. Dzięki mnie i tylko mnie. Wiosną lub latem poinformowany, zabezpieczony, zdrowy, przygotowany i uzbrojony będzie mógł stanąć do walki z wrogami. Jeśli ktokolwiek z tu obecnych zrobił dla Geralta więcej, dał mu więcej, niechaj to ogłosi. Chętnie oddam mu cześć. Nikt się nie odezwał. Kury dziobały buty Kahira, ale młody Nilfgaardczyk nie zwracał na nie uwagi. Zaprawdę, powiedział z przekąsem, nikt z nas nie dał Geraltowi więcej niż wy, pani. Skąd wiedziałam, że właśnie to powiesz? Nie w tym rzecz, pani Fringillo, zaczął wampir. Czarodziejka nie dała mu dokończyć. W czym tedy? Spytała zaczepnie. W tym, że jest ze mną? Że łączy nas uczucie? W tym, że ja nie chcę, by stąd teraz wyjeżdżał? Że nie chcę, by zniszczyło go poczucie winy? To samo poczucie winy, ta pokuta, które pchają w drogę was? Regis milczał. Kahir też nie zabrał głosu. Anguiem przyglądała się, ewidentnie niezbyt wiele rozumiejąc. Jeżeli to, że Geralt odzyska Ciri, powiedziała po chwili czarodziejka, jest zapisane w zwojach przeznaczenia, to tak się stanie. Niezależnie od tego, czy Wiedźmin ruszy w góry, czy będzie siedział w Toisant. Przeznaczenie dościga ludzi, nie odwrotnie. Rozumiecie to? Czy pan to rozumie, panie Regisie Terzie w Gudeszła?
Lepiej niż pani myśli, pani Vigo. Wampir obrócił w palcach kołek od kiełbasy.
Ale dla mnie raczy pani wybaczyć. Przeznaczenie to nie zwoje zapisane ręką wielkiego demiurga, ani wola nieba, ani nieodwołalne wyroki jakiejś tam opatrzności, lecz wynik wielu pozornie niezwiązanych ze sobą faktów, wydarzeń i działań. Skłonny byłbym się z panią zgodzić co do tego, że przeznaczenie dościga ludzi i nie tylko ludzi. Nie bardzo jednak przemawia do mnie pogląd, że odwrotnie być nie może. Bo taki pogląd to wygodny fatalizm, to pean chwalący otępienie i gnuśność, puch pierzyny i urzekające ciepło damskiego łona. Krótko mówiąc, życie w śnie. A życie, pani Vigo, może i jest snem, może i kończy się snem, ale jest to sen, który trzeba prześnić aktywnie. Dlatego, pani Vigo, na nas czeka szlak.
Wolna droga. Fringilla wstała niemal tak gwałtownie, jak niedawno Milwa. Proszę bardzo, na przełęczach czekają na was śnieżyca, mróz i przeznaczenie. I jakże bardzo potrzebna wam ekspiacja. Wolna droga. Ale Wiedźmin zostanie tu, w Toisant, ze mną.
Sądzę, odparł spokojnie wampir, że jest pani w błędzie, pani Vigo. Sen, który Wiedźmin śni, jest, przyznaję to z ukłonem, snem czarownym i pięknym. Ale każdy sen, zbyt długo śniony, zamienia się w koszmar, a z takowego budzimy się z krzykiem.
Dziewięć kobiet siedzących za wielkim okrągłym stołem zamku Monte Calvo wpijało oczy we Fringillę Vigo. We Fringillę, która nagle zaczęła się jąkać. Geralt wyjechał do winnicy Pomerol 8 stycznia, rano, a wrócił chyba 8 w nocy albo 9 przed południem. Nie wiem tego, nie mam pewności. Składniej, poprosiła łagodnie Sheila de Tancarville. Prosimy składniej, panno Vigo.
A jeśli jakiś fragment opowieści peszy panią, prosimy go zwyczajnie pominąć.
Po kuchni, stąpając ostrożnie na pazurzastych łapach, chodziła jarzębiata kura. Pachniało rosołem. Drzwi otworzyły się z trzaskiem. Do kuchni wpadł Geralt. Na zaczerwienionej od wiatru twarzy miał siniak i fioletowo-czarny strób zakrzepłej krwi. — Dalej, drużyna, pakować się! — ogłosił bez zbędnych wstępów. — Wyjeżdżamy, za godzinę, ani chwili później. Chcę widzieć was wszystkich na wzgórku za miastem, tam gdzie stoi słup. Spakowanych w siodłach, gotowych do dalekiej i trudnej drogi.
Wystarczyło. Jak gdyby czekali na tę wieść od dawna, jak gdyby od dawna byli w gotowości.
— Ja migiem! — krzyknęła zrywając się Milwa. — Ja i w pół godziny gotowa będę.
— Ja też. Kahir wstał, rzucił łyżkę, spojrzał na wiedźmina bacznie. — Ale chciałbym wiedzieć, co to jest.
— Kaprys? Kłótnia kochanków, czy też naprawdę szlak?
— Naprawdę szlak. Anguiem, czemu robisz miny?
— Geralt, ja...
— Nie bój się, nie zostawię cię. Zmieniłem zdanie. — Ciebie trzeba pilnować, smarkulo. Nie można spuszczać cię z oka.
— Jazda, mówiłem, pakować się, troczyć juki.
I pojedynczo, żeby pozoru nie dawać. Za miasto, pod słup na wzgórek. Za godzinę się tam spotkamy.
— Niezawodnie, Geralt! — krzyknęła Anguiem. — Kurwa, nareszcie!
W mgnieniu oka w kuchni zostali tylko Geralt i jarzębiata kura. I wampir, spokojnie kontynuujący siorbanie rosołu z lanymi kluseczkami. — Czekasz na specjalne zaproszenie? — spytał chłodno wiedźmin. — Czemu jeszcze siedzisz? Zamiast juczyć muła Dracula i żegnać się z sukkubem.
Geralt, powiedział spokojnie Regis, zaczerpując dolewkę z wazy. Na pożegnanie z sukkubem wystarczy mi tyle samo czasu, co tobie na pożegnanie z twoją czarnulką. Założywszy, że ty z twoją czarnulką w ogóle masz zamiar się żegnać. A tak między nami. Młodzików mogłeś posłać do pakowania krzykiem, gwałtem i rabanem. Mnie należy się coś więcej. No, choćby z racji wieku. Poproszę o kilka słów wyjaśnienia.
Regis, wyjaśnienie, Geralt. Im szybciej zaczniesz, tym lepiej. Pomogę ci. Wczoraj rano, zgodnie z umową, spotkałeś się u bramy z rządcą winnicy Pomerol. Alcides Fierabras, czarnobrody rządca winnicy Pomerol, poznany w barzanciarni w Wigilię Jul, czekał na wiedźmina przy bramie z mułem. Sam zaś odziany był i wyposażony, jakby mieli w planach podróżować gdzieś hen, daleko na kraj świata, aż za bramę Solveigi i przełęcz Elskerdeg.
Blisko to i w samej rzeczy nie jest, odrzekł na kwaśną uwagę Geralta. Wyście, panie, przybysz z szerokiego świata. To się wam nasze małe Toisan widzi za dupiem. Myślicie, że tu od granicy do granicy czapką dorzucić zdoła i to suchą czapką nawet. Otóż w błędzie jesteście. Do winnicy Pomerol... Tam bowiem zmierzamy, niezły jest kawał drogi. Jeśli na południe tam staniemy, to sukces będzie.
Błąd zatem, rzekł sucho wiedźmin, że tak późno wyruszamy.
Ano, może i błąd. Alcides Fierabras łypnął na niego i dmuchnął w wąsy. Ale mnie wiedział, żeście z takich, co o świtaniu wstać skorzy. Bo to u wielkich panów nieczęste.
Nie jestem wielkim panem. W drogę, panie rządco, nie traćmy czasu na próżne gadki.
Z ust żeście mi to wyjęli.
Pojechali przez miasto, aby skrócić drogę. Geralt początkowo chciał protestować, lękał się utknięcia w znanych mu zatłoczonych zaułkach. Rządca Fierabras jednak, jak się okazało, znał lepiej i miasto, i pory, w których na ulicach nie było tłoku. Jechali bezproblemowo i szybko. Wjechali na rynek, minęli szafot i szubiennicę z wisielcem.
Niebezpieczna to rzecz... Wskazał ruchem głowy rządca. Rymy składać i piosenki śpiewać. Osobliwie publicznie.
Surowe tu sądy. Geralt wmig połapał się w czym rzecz. Gdzie indziej za paszkwil najwyżej pręgierz.
Zależy na kogo paszkwil, ocenił trzeźwo Alcides Fierabras. I jak rymowany. Nasza księżna pani dobra jest i kochana. Ale jak się zdrzaźni...
Pieśni, jak mawia pewien mój znajomy, nie można zadławić.
Pieśni nie, ale pieśniarza? I owszem, proszę.
Przecięli miasto, wyjechali bednarską bramą wprost w Dolinę Blessure, żwawo pluszczącej i pieniącej się na bystrzach. Śnieg na polach leżał tylko w bruzdach i zagłębieniach, ale było dość zimno. Minął ich poczet rycerski, zmierzający zapewne ku przełęczy Cervantesa, na graniczną strażnicę Vedette, zakolorowiło się od wymalowanych na tarczach i wyhaftowanych na płaszczach i kropieżach gryfów, lwów, serc, lilii, gwiazd, krzyży, krokwi i innych heraldycznych dupereli. Zadudniły kopyta, zafurkotały proporce, rozbrzmiała śpiewana mocnymi głosy kretyńska pieśń o rycerskiej doli i o miłej, która miast czekać wcześniej się wydała.
Geralt odprowadził poczet wzrokiem. Widok błędnych rycerzy przywiódł mu na myśl Reynarda de Bois-Fresnes, który dopiero co powrócił był ze służby i regenerował siły w ramionach swej mieszczki, której mąż, handlowiec, nie wracał ranki i wieczory, zapewne zatrzymany gdzieś w drodze przez wezbrane rzeki, bory pełne zwierza i inne szaleństwa żywiołów. Wiedźmin ani myślał wyrywać Reynarda z objęć kochanki, ale prawdziwie żałował, że nie przełożył kontraktu z winnicą Pomerol na jakiś późniejszy termin. Polubił rycerza. Brakowało mu jego towarzystwa.
Jedźmy, panie Wiedźmin.
Jedźmy, panie Fierabras. Pojechali gościńcem w górę rzeczki. Blessir wiła się i meandrowała, ale była obfitość mostków. Nie musieli więc nadkładać drogi. Z nozdrzy płotki i muła buchała para.
Jak myślicie, panie Fierabras, długo zima potrzyma?
W Saowin mróz był, a powiada przysłowie, gdy w Saowin mróz, ciepłe gacie w łóz.
Rozumiem.
A wasza winorośl nie zaszkodzi jej zimno?
Zimniej bywało,